niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa przed nami, a w studiu z nami już jest pani Bogna Białecka. Witam bardzo serdecznie panią Bognę, która przyjechała z Poznania dzisiaj rano do radia, tak? Jaka tak. była podróż, pani Bogno?
Bardzo przyjemna. Zaczynaliśmy jeszcze po ciemku.
A no właśnie. Pani Bogna jest psychologiem. Od 2001 roku jest także stałym współpracownikiem przewodnika katolickiego. Pani Bogna jest także autorką szeregu książek psychologicznych, takich o charakterze poradnikowym, tak? Prezesem również Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz redaktorką portalu dla młodzieży www.pytamedu.pl i o tym portalu mówiłyśmy na ostatniej audycji, prawda?
Tak jest.
Mówiłyśmy, że no sporo właśnie takich intrygujących pytań można zadać i młodzi ludzie mogą tam się zwracać, aby rozwiązać swoje wątpliwości.
I powiem od razu, że od razu po audycji tutaj w Radiu Maryja tak. bardzo dużo osób się do nas odezwało. Dla mnie to było takie niesamowite, jak niesamowitym jest, są Państwo słuchaczami.
Tak? Cieszymy się bardzo, że te nasze porady były w tym pomocne. Zresztą, że poprzez właśnie taki kontakt młodzi ludzie mogą uzyskiwać no, wiarygodne odpowiedzi na nurtujące pytania. A dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, chcemy zaproponować Państwu temat mówiący o autorytecie. O takiej relacji rodzic a autorytet. Może zanim wejdziemy w te zagadnienia, pani Bogno, bardzo bym poprosiła, aby pani zechciała tak może zdefiniować i rozszerzyć to pojęcie, czym w zasadzie ten autorytet jest.
Oczywiście definicji autorytetu jest dużo, ale taka robocza definicja rodzic jako autorytet, to możemy powiedzieć, że autorytet to jest ktoś, kogo słuchamy, kogo szanujemy, kto ma prawo podejmowania pewnych decyzji i są one wiążące. Czyli na przykład ma pewną wiedzę, ma pewne doświadczenie, które uprawniają daną osobę do właśnie takich działań, do ustalania zasad, do podejmowania decyzji. I rodzic może być dla dziecka i powinien być dla dziecka autorytetem w takich kilku podstawowych dziedzinach. Pierwsze to jest system wartości, czyli że to od rodzica dziecko będzie się dowiadywało różnicy dobro-zło, będzie się dowiadywało, co jest dobre, co jest złe, jakie zachowania są moralnie pożądane, jakie są niepożądane. Czyli rodzic jako przekaziciel systemu wartości, to jest pierwsze. Po drugie, rodzic będzie autorytetem, jeżeli chodzi o coś, co się nazywa umiejętnościami społecznymi. A w gruncie rzeczy to chodzi na przykład o to, że rodzic uczy dziecko, w jaki sposób się okazuje miłość, w jaki sposób się funkcjonuje w rodzinie, w jaki sposób się rozwiązuje konflikty, ale też na przykład takiego funkcjonowania w rzeczywistości, czyli na przykład uczy dziecko, że nie jest takim centrum wszechświata, wokół którego się cały wszechświat kręci, tylko że każdy z nas musi się podporządkowywać pewnym regułom, pewnym zasadom i czasami na przykład rezygnować z tych swoich własnych potrzeb czy zachcianek na rzecz dobra większego. Czyli te umiejętności społeczne i system wartości to są główne obszary, w których my dla dzieci będziemy autorytetami.
Czyli wiemy już, tak najogólniej mówiąc, co to jest autorytet. I w tej chwili można by zadać sobie takie pytanie i pewnie rodzice, którzy nas słuchają, w tej chwili też mają takie pytania do pani Bogno, bo wielu rodziców, którzy obdarzają miłością swoje dzieci, którzy są zatroskani o dobro swoich dzieci, byliby skłonni przychylić im nieba, żeby obdarować szczęściem, żeby temu dziecku się wiodło w życiu. Ale po jakimś czasie okazuje się, że jakby tracą coś, co jest bardzo cenne, że dzieci przestają słuchać swoich rodziców. I rodzice sami widzą, że nie są autorytetem dla swoich dzieci. Gdzie tkwił błąd i jak temu zaradzić?
Ja mam wrażenie, że w tej chwili takie dominujące porady, które gdzieś można w przestrzeni publicznej usłyszeć, dotyczące wychowania, to są takie: kochaj dziecko, okazuj dziecku miłość w każdy możliwy sposób i nie przeszkadzaj mu w tym, żeby wzrastało w taki sposób, jak mu dyktuje natura. Czyli że rodzic właściwie ma kochać, ale poza tym za bardzo nic więcej, bo to dziecko samo będzie realizowało swój potencjał w najlepszy dla siebie sposób, jeżeli tylko mu nie będziemy w tym przeszkadzać. I taki jest bardzo silny przekaz, tak? Nie stawiaj wymagań, nie, broń Boże, nie stosuj kar czy nagród, bo to może wpędzić dziecko w straszliwe kompleksy, może podkopać jego wiarę w samego siebie, jak usłyszy, że coś źle zrobiło, tak? Natomiast kochaj, okazuj miłość i to wystarczy. I to niestety nie jest prawda. To znaczy, to jest taki mit oświeceniowy jeszcze opierający się na takim założeniu, że człowiek jest dobry z natury i dopiero później kultura czy rodzice go psują i przez to staje się zły. A to jest mit oczywiście, bo to sobie wymyślili antyklerykołowie na rzecz walki z Kościołem, a przede wszystkim na rzecz walki z koncepcją grzechu pierworodnego. Bo to akurat, prawda, Kościół nam tłumaczy w sposób jasny, że skutki grzechu pierworodnego są takie, że ta dobra natura jest jednak skażona tymi skutkami grzechu, przez co będziemy mieli pokusy różne do czynienia zła w ciągu życia. Czyli jak zostawimy dziecko same sobie, to nie ma co liczyć na to, że samo się wychowa, prawda? I to potwierdza nam też cała nauka w gruncie rzeczy. Wszystkie dobrze robione badania naukowe pokazują, że dzieci potrzebują, żeby rodzic mówił im właśnie, to jest dobre, to jest złe, żeby wyznaczał normy, żeby wyznaczał zasady, reguły, egzekwował ich wykonanie. Dzieci same wręcz zgłaszają, że potrzebują rodziców jako przewodników, że chcą usłyszeć od rodziców, to jest złe, tego nie rób, tego nie czytaj, bo ci zaszkodzi, tak? Tego nie oglądaj, na te strony nie wchodź.
No myślę, że to jest takie podejście zdroworozsądkowe, no bo pani oczywiście to podpiera wynikami badań naukowych, ale no jak dziecko pozostawić samo sobie, które dziecko jest w trakcie rozwoju i ten rozwój może iść w różnych kierunkach w zależności od tego, jakie będą wskazywane właśnie te kierunki, no i też potrzeby właśnie jakichś teorii, czasami bardzo szkodliwych. Pani wspomniała też o tym, że te wpływy obecne w pedagogice idą ku temu, żeby dziecko pozbawiać kar, ale pani wspomniała też, żeby pozbawiać nagród. Przyznam, że o tym nie słyszałam, żeby pozbawiać nagród dziecka, bo czemu to ma służyć, pani Bogno?
Dla mnie to też jest taki szok, jak w ogóle można do tego dojść, ale ludzie się tym przejmują. To znaczy mówią, nie tylko nie wolno dziecka karać, bo wyrządzisz mu krzywdę przez karę, ale nie powinieneś też nagradzać za dobre zachowanie, ponieważ nie wprost pokazujesz, że inne zachowania dziecka są niewłaściwe. I w ten sposób podkopujesz jego wiarę w siebie. Więc jeżeli dziecko jest nagradzane tylko za niektóre zachowania, to jest w gruncie rzeczy to samo, jakby było karane. Strasznie pokrętna logika, tak? Ale to można znaleźć w różnych takich nowoczesnych książkach wychowawczych.
Tyle, tak? Na ten temat. Dobrze.
Nie wchodźmy w te kompletnie odjechane już.
Troszeczkę. No tak. Właśnie. Pani Bogno, myślę, że też rodzice czasami i temu, co może zaszkodzić autorytetowi rodziców, to jest taki lęk, takie przesłanie też tam może gdzieś tam wyczytane albo zobrazowane w na jakichś portalach, ale sugestywnie, że jeśli odejdziemy od przyjaźni z dzieckiem, to stracimy dobrą relację, porozumienie pomiędzy dzieckiem. I teraz moje pytanie idzie w kierunku, czy można pogodzić taką mądrą miłość z byciem w przyjaźni z dzieckiem?
To jest kilka rzeczy z tym związanych. Bo po pierwsze, bycie autorytetem nie wyklucza tego, że dziecko kochamy i że dziecku okazujemy miłość. to jest dokładnie to, że mówię, dziecko, bardzo ciebie kocham i właśnie dlatego nie chcę, żebyś oglądała ten film. Wiem, że tobie zaszkodzi. Czyli i okazuję miłość, i jestem autorytetem. Czyli to się nie wyklucza. To musi iść ze sobą w parze, bo inaczej albo jesteśmy dyktatorem, który tylko zakazuje i mówi nie wolno, nie wolno, bo ja tak mówię.
No to jest złe.
Albo jestem takim rodzicem ciapą, który mówi kocham cię dziecko, kochane. Mi się ten film nie za bardzo podoba, ale to ty decydujesz. Ufam twojej mądrości. Tak? Też nie. Natomiast bycie przyjacielem dziecka to jak najbardziej w tym sensie, że jesteśmy przyjacielem, czyli osobie, której to dziecko będzie ufało, które będzie wiedziało, że na nas zawsze może liczyć, jak na przyjaciela. Tylko musimy uważać, żeby nie pójść w taką totalną przyjaźń z dzieckiem, tak jak przyjaźnimy się z osobą dorosłą. Bo to oznacza, taka prawdziwa przyjaźń między dorosłymi oznacza wzajemność, na przykład w takiej kwestii, że ja przyjacielowi mogę zwierzyć się z moich największych problemów i oczekiwać, że będzie ze mną empatować, tak, że zrozumie, jakby powie rzeczywiście, jakie ty masz straszne problemy, że będzie próbował mi pomóc. A w relacji z dzieckiem to nie mogę dziecka obarczać swoimi problemami. Nie mogę traktować mojej córki na przykład jako mojej przyjaciółki, której się zwierzam z jakichś moich porażek, głębokich problemów i którą obarczam zadaniem wspierania mnie emocjonalnego, tak jak mogę poprosić o to dorosłą przyjaciółkę. To jest ten jeden taki haczyk, czy jeden punkt, na który warto zwracać uwagę, jeżeli mówimy
żeby nie pójść za daleko po prostu, tak? Bo to o to chodzi.
Tak, jak rodzic, jako przyjaciel, tak, ale nie możemy oczekiwać od dziecka, że będzie dla nas przyjacielem, w sensie dawania nam wsparcia emocjonalnego i porad w sytuacjach trudnych na taką miarę, na jaką to można spodziewać się od osoby dorosłej.
Czyli tak sobie myślę w tej chwili, pani Bogno, że to kiedy rodzice przygotowują się do tej roli wychowywania swoich dzieci, to powinni w zasadzie, aby stać się w przyszłości dla nich autorytetem, powinni po prostu poznać też teorię wychowywania, pedagogiki jako całości, takiej klasycznej pedagogiki, prawda? A nie tej właśnie takiej, która kiedyś nas tutaj atakowała, bombardowała wychowaniem bez stresu, teraz pani mówi wychowaniem bez kar i nagród, prawda? Coś, co rzeczywiście niszczy strukturę psychiki, emocji, uczuć dziecka.
Dokładnie. Znaczy, na pewno warto sobie zdawać sprawę z różnych etapów rozwojowych dziecka, o tym, co jest na różnych etapach rozwoju dla niego najbardziej ważne, jakie mogą się pojawiać problemy. I to jest dosyć dobrze opisane w takich klasycznych podręcznikach czy poradnikach, bo tutaj jak coś zostało zbadane parędziesiąt lat temu, to się raczej nie zmienia w sposób drastyczny. Natomiast problem jest taki już, jak patrzymy na porady, co w związku z tym robić. Bo te porady mogą iść właśnie w takich bardzo dziwacznych kierunkach, typu absolutnie dziecko nie karaj, czy nie nagradzaj, czy na przykład absolutnie nie przydzielaj dziecku obowiązków domowych, bo się zniechęci i nigdy nikomu nie będzie pomagać.
To nawet nie wiadomo, jak to zareagować na takie sformułowania, na takie propozycje, bo przecież jeżeli dziecko nie wdrożymy do pewnych działań, to się tego w ogóle nie nauczy i w ogóle nie będzie wiedziało, że tak należy się zachowywać, że należy podejmować jakieś czynności, prawda?
Ja też mam takie poczucie, że wystarczy w gruncie rzeczy zdrowy rozsądek do tego, żeby dobrze wychowywać swoje dzieci. Tylko problem, który widzę u wielu rodziców, to jest to, że my zaczynamy kompletnie wątpić w nasze zdolności jako rodzica, kompetencje wychowawcze. Że mamy takie wrażenie, że właściwie jak mi psycholog, pedagog nie powie i nie wypunktuje pewnych rzeczy, to ja na pewno to swoje dziecko źle wychowam. Ja wiem, że czasami wnosimy do wychowania jakieś metody, które są nie do końca dobre, które z własnego domu wynieśliśmy, tak? No ale to zwykle wtedy widzimy, że coś w tym nie gra, że coś zgrzyta, ale to nie jest tak, że wszystko, co my robimy wobec dziecka, będzie złe i niewłaściwe i że musimy szukać zewnętrznych autorytetów. żeby nam to wyprostowały, mhm. prawda?
Czy tak mogłaby Pani jeszcze coś dodać odnośnie takiego poradnictwa dla rodziców? Co byłoby istotne, pomocne, aby budować swój autorytet wobec dziecka, Pani Bogno?
Bo właściwie są takie bardzo proste rzeczy, które wszędzie, jak się patrzy na różne poradniki z bardzo różnych autorów, ale takie zdroworozsądkowe fragmenty, które się powtarzają wszędzie. Mhm. I pierwszy zdroworozsądkowy fragment jest taki, że daj dziecku się wypowiedzieć, mhm. niech ono, jak ma jakiś problem, niech ono o nim opowie i słuchaj, rzeczywiście słuchaj. Natomiast druga rzecz to jest taka, że żeby to nie zmieniało się tylko w to, że dziecko cały czas mówi, a my tylko przytakujemy i powtarzamy, że bardzo cię kochamy, ale to do ciebie należą różne decyzje, tylko żebyśmy nie bali się tego, że jak już dziecko nam opowie, powiedzieć mu, słuchaj, ja jako rodzic mogę ci powiedzieć to i to, bo jest moje złe doświadczenie, moja wiedza, to co obserwuję jednak z perspektywy kilkudziesięciu więcej lat niż ty masz, to mówi, że po prostu to nie będzie dla ciebie dobre, tak? W związku z czym na przykład nie bać się tego, żeby rzeczywiście niektórych rzeczy zakazywać w sposób stanowczy też.
Nawet jeżeli to się spotka z jakimś takim niezrozumieniem u dziecka. Oczywiście.
Warto tłumaczyć, dlaczego zakazujemy czegoś. Natomiast jeżeli dziecko reaguje bez ogromnego entuzjazmu pod tytułem, a tak rzeczywiście, mamo, w pełni racjonalnie mnie przekonałaś do tego, że to jest zły pomysł, to nie ma się co tego oczekiwać od dziecka. Mm-hmm. Tak? Dzieci nie będą koniecznie zadowolone z zakazów i nakazów, ale w gruncie rzeczy to jest też tak, że jak emocje opadają, to potem myśli sobie w sumie dobrze, że mama mi nie pozwoliła na coś tam. Mm-hmm, nie?
Mm-hmm. To jest ta jedna rzecz, tak? Żeby nie bać się, tak jak pani mówi, przekazywać dzieciom tej prawdy, która może chronić dziecko przed jakimiś takimi niebezpieczeństwami też, tak? Czy złymi wyborami.
Dokładnie. Nie bać się nazywać rzeczy po imieniu, mówić to jest dobro, to jest zło. Mm-hmm. Bo tego się widzę czasami. Czasami boimy, że jeżeli powiemy dziecku, to jest złe, to i tak to zrobi, bo nie będzie się przejmować. Mm-hmm. Nie wierzymy właściwie, że my możemy wpłynąć na wybór dziecka. Mm-hmm. A jak mówiłam, badania pokazują, że dzieci same spodziewają się po nas, że my będziemy przewodnikami dla nich po dobru i złu, po świecie wartości. Mm-hmm. Jak były badania nad 13-latkami dotyczące na przykład zachowań związanych z mediami, to się okazało, że 13-latki wręcz chcą, żeby oczekują od rodziców, że rodzic powie, nie oglądaj tego filmu, nie czytaj tej książki, nie wchodź na taki portal internetowy, ponieważ wiem, że on zawiera treści dla ciebie szkodliwe. Mm-hmm. Na przykład przemoc, na przykład pornografię, na przykład coś tam jeszcze, tak? Mm-hmm. I że dzieci w momencie, kiedy słyszą od rodzica, nie czytaj tej książki, ponieważ ona jest zła, ona jest niemoralna i ci zaszkodzi, czują się bezpiecznie po prostu.
Bezpiecznie, no więc właśnie. Drodzy Państwo, gościem w poradach pedagoga i psychologa jest dzisiaj psycholog pani Bogna Białecka. Temat, który Państwu zaproponowałyśmy dzisiaj, to rodzic a autorytet. W tej chwili druga część przeznaczona dla Państwa. W związku z tym zapraszamy do telefonowania do studia Radia Maryja, do wzięcia udziału w dyskusji, w zadawaniu pytań. A te telefony to dla telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 2355, a dla telefonujących z południowej Polski numer 56 655 2356.
Nucił bajki baj baj i kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj, kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzów. Cudownych rodzin.
Tak, mamy już kogoś na antenie, tak?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Dano teraz z Bydgoszczy.
I mam na imię.
Witam panie, panią prowadzącą i panią pedagog, czy psycholog.
Psycholog. Tak? A pani psycholog, ma na imię?
Danuta.
Witamy Danuta. Panią również, tak.
Przepraszam. Właściwie to mam pytanie, ale w momencie, kiedy zadzwoniłam, to właściwie już mi się chyba wszystko wyjaśniło. Ale do rzeczy, więc jakieś 2 lata temu, kiedy wnuczka miała 8-9 lat, oglądam, jest tam 6 dzieci, nie mają telewizora, mają natomiast mają ekran i rodzice im wyświetlają, czy oni sami wyświetlają sobie bajki. W pewnym momencie, będąc tam któregoś razu, wnuczka królewna, odbędę, babunia, kocham tą bajkę, jaka piękna, dobrze oglądam z wami. Nauczona oczywiście Radiem Maria podpowiedzią, że tak trzeba. No i komedia jak bajki to jest z Julią Roberts, Lilia Collins i Hammer. Po prostu aktorzy. W pewnym momencie, kiedy rozwija się akcja, widzę, że ta najstarsza wnuczka, która już wtedy 8 lat miała, pozostałe co 2 lata, niżej, widzę jej reakcję. Zaczyna bardzo emocjonalnie, ale tak wewnętrznie widzę, że jest bardzo pobudzona, aż rozgrzana, podchodzi do tego ekranu. No a ja widzę, że scena, która się odbywa, która jest na ekranie, no nigdy bym nie powiedziała, że to jest bajkowa, bo to była sytuacja, gdzie ta kobieta, ta królewna romansowała. No taki moment romansu, ale moment taki, gdzie ja od razu wyświetliłam się, że to jest przemycenie dzieciom w takiej delikatnej, może jeszcze nie pornografii, ale na pewno demoralizacji. No i ja tę bajkę skonfiskowałam, tak powiem, zabrałam tam i powiedziałam: Zosiu, ja poproszę cię wezmę, ja obejrzę, może komuś pożyczę. Ale wiesz co, widzę, że się bardzo emocjonujesz. Ale babciu, nie wierz mi, proszę cię, to jest najwspanialsza bajka. I słyszę, że córka mówi, że ona ją bardzo lubi i nawet w spokoju sama ją ogląda niejednokrotnie. Mówię: dziecko, nie jest to bajka dla dzieci, bo widzę, że Zosię to wręcz bardzo mocno rozgrzewa, w cudzysłowie. Ona mówi: ale mamuś, przesadzasz. No i tę bajkę mam do dziś. Niejednokrotnie się upomniała już wnuczka, kiedy mi babunia odeszła. Mówię: wiesz co, rozmawiałam z księdzem, powiedział, że jednak ta bajka nie jest dla ciebie. To nie jest bajka, która cię wychowuje, a wręcz może demoralizować.
Pani Danuto, mogłaby pani ewentualnie zadać pytanie, bo
już pytanie. Czy rzeczywiście należy takie rzeczy konfiskować? Ona mnie jednokrotnie się do mnie jeszcze pytała, czy ja jej to oddam. Powiedziałam: konkretnie nie oddam, definitywnie, ponieważ nie jest to bajka dla ciebie. Mm-hmm. Jak chcesz, to rozmawiajmy z rodzicami. Skończyła temat i właśnie co mówię, że mi się wyjaśniło, jak pani mówiła, że rzeczywiście konsekwentnie, i chociaż miałam już momenty, kiedy chciałam jej oddać. Właściwie to wszystko, to pytanie, właściwie już odpowiedź otrzymałam. Chciałam tylko uczulić, gdyby rodzice czy babcie widziały coś takiego, że rzeczywiście
dziękujemy.
Są przemycane.
Dziękujemy pani.
Ślicznie, przepraszam,
dziękujemy pani również za telefon.
Moja Pani Danuto, akurat nie znam tej konkretnej bajki, natomiast ja wiem, że niestety wiele z filmów, które są teoretycznie adresowane do dzieci, rzeczywiście przemyca różne niemoralne treści i myślę, że dobra reakcja to jest coś takiego zabrać. Co prawda szkoda, że dziecko już się do tej bajki tak strasznie przywiązało, że stała się jej ulubioną i że ona, że jakby nikt nie zareagował wcześniej, że zauważyć już na samym początku, że coś takiego się dzieje, bo potem jest trudniej, tak? Mm-hmm. Natomiast jeżeli nam się już zdarzy, że właśnie siedzimy z dziećmi, oglądamy razem bajkę, na której się pojawiają treści nieodpowiednie, to myślę takie podstawowe rzeczy. Nie zareagować paniką, bo może akurat dziecko nie zwróci na to uwagę. Tutaj akurat wnuczka oczywiście zwróciła uwagę na to i się właśnie tym emocjonowała. Natomiast nie reagować paniką, bo może nie zwróci uwagę. Natomiast jeżeli już dziecko zwraca uwagę i wykazuje duże zainteresowanie, to po prostu warto wytłumaczyć, dlaczego nie. Dlaczego akurat ten fragment nie. Że na przykład to rzeczywiście jest nieodpowiednie dla ciebie, bo przedstawia miłość między kobietą a mężczyzną w niewłaściwy, w nieprawdziwy sposób. To tak nie wygląda, tak? Ale krótko, bez jakiegoś tam wchodzenia w szczegóły i rozwodzenia się nad tym, ale krótko wyjaśnić, że nie podoba nam się bajka, ma niewłaściwe treści. I chyba dobry pomysł w ogóle w takiej sytuacji jest znalezienie czegoś o podobnej tematyce. To już wymaga dużego kombinowania, ale znalezienie czegoś o podobnej tematyce, które
zastępczego,
będzie...
Tak?
Zastępczego, które będzie miało właściwy przekaz. Mhm. Przy czym zdaję sobie sprawę, że to teraz jest coraz trudniejsze, bo właściwie w większości tych bajek, które są teraz produkowane, się pojawiają jakieś dziwne rzeczy.
To jest
rzeczy,
właśnie problem. I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Asia z Gdyni. Chciałam bardzo podziękować tutaj pani za tą piękną audycję, ponieważ ja od paru dni chodzę z takim trochę ciężkim sercem, bo byłam na spotkaniu właśnie z panią psycholog, pedagog dotyczącą wychowania dzieci. Mam sama 7 dzieci i właśnie słuchałam, tak chciałam się właśnie coś dowiedzieć na ten temat jeszcze, jak żeby dobrze je wychowywać, jak najlepiej. No i właśnie byłam na takim spotkaniu, gdzie pani mówiła, młoda dziewczyna, nie miała też jeszcze dzieci, nie miała męża, nie miała rodziny, a mówiła o tym, jak dzieci właśnie teraz powinny jak najwięcej wypowiadać swoich potrzeb, że mają prawo rzucić się na ziemię i 5 minut przed wyjściem do szkoły i ja powinnam usiąść z nim, porozmawiać, bo nie te rajstopki, nie te inne i poszukać głębi, poszukać przyczyny, dlaczego on płacze i tak dalej. Ja wstałam i mówię, proszę panią, ja mam 7 dzieci, jak ja bym tak miała 5 minut do wyjścia przed szkołą rozmawiać teraz z każdym, ja mogę porozmawiać, jak przyjdziemy, mogę wytłumaczyć i tak dalej. Ale ja byłam przerażona tym, jakie podejście, że wychowanie takich dzieci, żeby były właśnie pępkami świata, żeby wszystko mogły robić, co chcą. I takie, ja mówię, ja byłam nauczona, że ja muszę służyć drugiemu, czy jeden drugiemu, czy właśnie, że moi rodzice mówili mi o zasadach, a teraz jest tutaj właśnie też było powiedziane, że mi się to nie podoba, ale jeżeli ty tak chcesz, to jest twój wybór. Ja swoim dzieciom staram się mówić właśnie, że mi się to nie podoba, poszukajmy czegoś właśnie, jak tutaj pani mówiła, poszukajmy czegoś innego, można wybrać co innego, jest dużo pięknych rzeczy, ale przede wszystkim takiego zwrócenia uwagi na to, że jest drugi człowiek, a nie, że tylko dziecko, jego potrzeby i tylko to, co ono chce, ale takiego właśnie, a wtedy też powiedziałam, a gdzie są potrzeby rodziców, że ono musi wyjść do szkoły, że ono musi przygotować, że jest bardzo, bardzo dużo różnych spraw, ale najbardziej właśnie przerażało to, że ci rodzice wychodząc z takiego spotkania w ogóle nie wierzyli we własne siły właśnie, że oni mogą dobrze wychowywać, że oni potrafią, że oni wiedzą, że oni są cały czas z tymi dziećmi prawie. I naprawdę dziękuję bardzo, że pani o tym tutaj mówi, że my mamy wierzyć we własne siły, mamy wierzyć to, że robimy dobrze, oczywiście modlimy się przecież za swoje dzieci, chcemy dla nich jak najlepiej, ale te kary, te obowiązki, słuchanie jeden drugiemu, to zawsze było bardzo dobre i przydatne i dziękuję, że pani to tak głośno o tym mówi.
Nie pani Asiu, dziękujemy bardzo serdecznie. To takie uzupełnienie, myślę, prawda, pani Bogno, tej naszej audycji.
Tak,
piękny taki sposób. Praktycznie pani to widzi, te wszystkie sprawy, o których dzisiaj
nie ma nic, co lepiej weryfikuje teorie wychowawcze niż wielodzietność. Mhm. Czyli jeżeli sami mamy więcej niż tą dwójkę, trójkę dzieci, to w tym momencie jesteśmy w stanie zweryfikować, co z tego, co słyszymy, rzeczywiście się sprawdza. Bo to jest inna rzecz, jest taka, że dużo pomysłów wychowawczych sprawdza się doskonale, jeżeli mamy jedynaka, ewentualnie dwójkę, ale nie jeżeli jesteśmy rodziną wielodzietną. Bo to, co pani powiedziała, no to jest właśnie to. Jak się ma siódemkę dzieci, czwórkę, ja mam czwórkę tylko, niestety, czwórkę, to nie da się zrobić tego, żeby z dzieckiem poempatować właśnie przez 5 minut przed wyjściem do szkoły i rozwiązać wszystkie jego problemy, poszukać drugiego dna i sprawić, żeby samo zachciało założyć te buciki, których nie zakłada, bo coś tam, tak? Bardzo dziękuję za ten
głos. Ja również dziękuję. Dziękuję pani za przybycie, pani Bogno, bo przekroczyliśmy troszeczkę czas naszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.